Kochani, ta dzisiejsza Ewangelia, tak sobie pomyślałem, to jedno z najpiękniejszych i najtrudniejszych zadań, jakie Jezus przed nami stawia. Najpiękniejsze, bo absolutnie idealne. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. A z drugiej strony absolutnie najtrudniejsze. Odpłacać miłością za nienawiść. Dlatego, kochani, zapraszam do takiej refleksji, którą myślę można by zatytułować, w jaki sposób chrześcijanin odpowiada na zło, na nienawiść, która go spotyka. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od dzisiejszego pierwszego czytania. Tak sobie pomyślałem schematycznie, że pokażemy pięć sytuacji, w których taką odpowiedź doświadczane zło znajdujemy. Pierwsza z nich nie dotyczy chrześcijan, bo w pierwszym czytaniu mamy przedstawioną postać króla Saula i jego podwładnego Dawida. Wtedy jeszcze nie był królem. Wiemy, że początkowo bardzo się zaprzyjaźnili, ale później Saul stał się zazdrosny Dawida. Stał się zazdrosny o jego zwycięstwa militarne, o jego powodzenie wśród ludzi. I ta zazdrość spowodowała wręcz chęć zabójstwa Dawida. Dawid musiał uciekać przed Saulem. Nawet słuchajcie, możecie poszukać w internecie, jest kilka prac naukowych, artykułów również, które badają postać Saula tak pod względem psychologicznym. Najprawdopodobniej król Saul miał jakąś chorobę psychiczną. Próbuje się na bazie tych kilku wzmianek w Starym Testamencie zdiagnozować, co to mogła być za choroba. Z jednej strony był bardzo mocno przywiązany do Dawida, był jego przyjacielem, a z drugiej strony odmieniało mu się tak, że właśnie postanowił go zabić. I mamy w tym pierwszym czytaniu, popatrzcie tę scenę, kiedy to Saul śpi, a jego znienawidzony przez niego Dawid podchodzi do niego, zabiera mu jego osobiste przedmioty. Mógł go wtedy zabić, mógł okazać zemstę, mógł się wyzwolić od tej nienawiści, ale jednak tego nie uczynił. To więc pierwsza lekcja odpowiedzi, do jakiej wzywa nas Pan Bóg, na zło, które nas spotyka. Rezygnacja z zemsty, rezygnacja z odwetu, pokazanie wielkiego serca, wspaniałego serca, które wznosi się ponad doświadczane zło. Bardzo piękna i, jak wspomnieliśmy na początku, bardzo trudna postawa. Kochani, teraz troszkę takich rzeczy, które ostatnio jakoś mocno mnie dotknęły, też z powodu różnych rocznic. Za chwilę zobaczymy, jak mam na myśli. Druga sytuacja, o tej właśnie z Dawidem i Saulem. Wiemy, że w tych dniach obchodzimy 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. Arcybiskup Ryś niedawno na jednej z konferencji w Łodzi opowiadał o tym, jak pewnego razu spotkał osobę pana Adama Wiśniewskiego, który należał do Armii Krajowej. Spotkał go już wiele lat temu w czasie pobytu na Syberii. Otóż wyobraźcie sobie, że w czasie tej słynnej akcji burza, kiedy to wojska rosyjskie i polskie, też Armia Krajowa walczyła z Niemcami, po takiej długiej potyczce wielu ludzi poległo, Polaków, Rosjan. I właśnie pan Adam Wiśniewski, kiedy zobaczył rannego Rosjanina, przez kilka godzin niósł go na własnych plecach do szpitala. Tylko dzięki temu ten Rosjanin ocalił swoje życie. Kiedy po kilku tygodniach ten Rosjanin wyszedł do szpitala, spotkał tego Adama Wiśniewskiego na ulicy. Wiecie, co zrobił? Doniósł władzom radzieckim, że ten Polak należy do Armii Krajowej. Ci go złapali i skazali na dożywotni pobyt na Syberii. A nawet wyjechał na Syberię. Tam ożenił się. Po wielu latach pojawiła się córka, która wyszła z Rosjanina. Rosjanin okazał się alkoholikiem. Gdy wpadał w taki trans alkoholowy, bił swoją żonę. Pewnego razu porąbał ją siekierą. Został skazany na dożywocie. Zamknięto go w więzieniu Sytuacja czwarta, kochani. Mamy siódmą rocznicę. Niektórzy z nas byli teraz w Egipcie, o tym nie wspominaliśmy, ale dokładnie 7 lat temu, pewnie znamy to dramatyczne zdjęcie, 21 osób chrześcijan koptyjskich zostało wprost zamordowanych nad morzem przez dżihadystów. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie właśnie sprawę z tego, jak to wyglądało. To 21 mężczyzn klęczało, za nimi stali mordercy i na rozkaz odcinali im garba. To są koptyjscy męczennicy. Jaka jest, kochani, chrześcijańska odpowiedź na to, co się wtedy wydarzyło? Całkiem niedawno rodziny tych, którzy zostali wtedy zamordowani, skierowali do oprawców list. Pisali między innymi tak. Krew jest na twoich dłoniach, bracia. Ale przybądźcie, bracia. Przybądźcie z rękami we krwi. Przybądźcie z oczami wypełnionymi mordem na ludziach krzyża. Wiemy, że Koptowie wypalają sobie tutaj krzyż na nadgarstku. Właśnie dlatego nazywają ich ludźmi krzyża. Odłóżcie wasze karabiny. Wasze noże złóżcie u stóp krzyża. Miłość, która przynagla i pochłania, przepływa przez nasze miasta. Choćby wasze grzechy wyglądały jak szkarłat, mogą się stać białe jak śnieg. Już słychać szum gwałtownej ulewy, która zmienia wasze grzechy. Nasz Bóg zginął za was. Król królów stał się ofiarną owcą zabitą na ołtarzu przygotowanym dla nas. Jezus Chrystus, Mesjasz, wędruje przez Bliski Wschód. Przybądźcie do Niego. Morderców własnych synów, ojców, braci nazywają właśnie braci. Oto chrześcijańska odpowiedź na nienawiść, która spotykała się. Kochani, piąty przykład, to jest tutaj, jestem w trakcie lektury takiej książki, która nosi tytuł Więźniowie Iranu. Chodzi o dwie kobiety, Iranki, które zostały skazane na więzienie za posiadanie Biblii w domu. Dramatyczna sytuacja, w jaki sposób były traktowane, zwłaszcza przez pierwsze dni, które spędziły w więzieniu. Też nie sposób i Eucharystia to nie miejsce, żeby opisywać tak makabryczne i drastyczne sceny. Wyobraźmy sobie może tylko tą jedną, że w bardzo niewielkiej celi jest tyle ludzi, że nie wszyscy w stanie są siedzieć, niektórzy muszą stać. Nie ma okna, świeci się tylko jedna żarówka przez dzień i noc i nie ma tam toalety. I ludzie nie są opuszczani do toalet. Wyobraźmy sobie, jak to wyglądało. Dwie chrześcijanki zwróciły się do strażników z prośbą o to, aby one mogły codziennie myć te wydzielenie ludzkiego organizmu w tej celi. I to totalny szok dla strażników. Tak wielki, że przynosili codziennie wiadro wody i szczotkę, pozwolili szorować te wszystkie ludzkie wydzielenie. To zaczęło zmieniać postawę wszystkich więźniarek, bo to było więzienie dla kobiet, dla prostytutek, dla morderczyń. Wszystkie one były wyznawcami islamu, tylko te dwie były chrześcijankami. Kiedy niektóre z tych więźniarek zaczynały chorować, te dwie dziewczyny, Maria i Marcelina, tak się nazywały dokładnie, Miriam i Marciniech po arabsku, to one modliły się, przyzywały imienia Pana Jezusa. Wiele osób zostało uzdrowionych. Kilka osób zostało chrześcijanami. Opowiadały dobrą nowinę. I to one stały się kimś takim, kto w więzieniu powiedziały, czuli się bardziej wolne niż na zewnątrz. Na zewnątrz wciąż właśnie groziło prześladowanie, śmierć, więzienie, a teraz były już w najgorszej sytuacji. Mogła ich spotkać tylko śmierć. Jestem w głowie książki, więc nie wiem, jak się zakończy. W każdym razie absolutnie niezwykła postawa odpłacania miłością na nienawiść. I właśnie takiej postawy uczy nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. I dlatego kończąc chciałbym przywieźć na myśl tę scenę ze Starego Testamentu, bardzo piękną, którą doskonale znamy, kiedy to Bóg powołuje Mojżesza. Mojżesz wędruje przez pustynię, widzi płonących krzew, krzew, który się nie spala. Czytamy w Księdze Wyjścia, krzew płonął, ale nie spalał się. Jak mówią egzegeci, być może jest to jedna z najpiękniejszych definicji miłości. Miłość płonie, ale się nie spala. Jeśli coś płonie, to powinno tego ubywać, powinno być coraz mniej. A tymczasem chrześcijańska miłość, do jakiej wzywa nas Jezus, jest tak ogromna, że nigdy jej nie może zabraknąć. Powinna ciągle płonąć i nigdy się nie spalać. I to wtedy, w tym krzewie, Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. Jestem, który jestem. A później święty Jan w Nowym Testamencie rozwinie to imię i powie, Bóg jest miłością. Jestem, który jestem miłością. Jeżeli stać nas będzie na to, aby choć w pewnym stopniu realizować to przykazanie miłości wobec nieprzyjaciół i wznosić się ponad zło i nienawiść, której być może niektórzy z nas doświadczyli albo doświadczą, to możemy być pewni, że tak jak Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię w krzaku gorącym, tak samo i kiedyś nasze imię zostanie objawione Bogu. Mam tu na myśli tę scenę, kiedy u początku Apokalipsy święty Jan pisze list do kościoła w Pergamonie, w Azji Mniejszej. To właśnie tam, w Pergamonie, był olbrzymi teatr. I kto chciał wejść do tego teatru, to biletem wstępu był biały kamień. A na tym białym kamieniu wypisywano imię tego, kto wchodzi do teatru. I dlatego Jezus mówił przez świętego Jana do chrześcijan mieszkających w Pergamonie: zwycięzcy dam biały kamień, a na nim nowe imię. To był symbol tego wejścia do Królestwa Niebieskiego. Jeśli więc będziemy starali się zachowywać przykazanie miłości nawet wobec nieprzyjaciół, to możemy mieć nadzieję, że odchodząc z tego świata otrzymamy taki biały kamień, a na nim wypisane nasze nowe imię. Imię tego, który już na zawsze będzie z Bogiem. Amen. Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę.